Mecenasem odcinka jest pomoc informatyczna.pl. Rozdział 7. Twardowski jechał do Warszawy z planem wejścia między ludzi, zapoznania się z życiem polskim, a zarazem odszukania Kolmara, bez zwracania uwagi na swoje zainteresowanie tą osobistością. Z Turowa jednak wywiózł trochę nowych wiadomości o Stryju. Z przejrzenia papierów zmarłego odtworzył sobie mniej więcej jego dawniejszą rolę w życiu przemysłowym, a nawet w części jego poglądy polityczne w przeddzień wybuchu wojny światowej. Nazajutrz, po wieczorze spędzonym w towarzystwie księdza i doktora, miał przy śniadaniu długą rozmowę z doktorem, który u niego nocował. Doktor znał Turów jeszcze za życia drugiego Stryja. Tamten ciągle leczył się na urojone, przeważnie choroby i często doktora wzywał. Gdy po jego śmierci majątek przeszedł w ręce Stryja Alfreda, nowy właściciel wziął od razu zdolnego i energicznego rządcę, porobił wielkie wkłady i postawił gospodarstwo na pierwszorzędnej stopie. Z początku sam rzadko do Turowa dojeżdżał. W parę lat wszakże zaczął budować dom dla siebie, z dala od folwarku, wybrawszy nań miejsce najładniejsze i najzdrowsze. Sąsiedzi nad tym wydziwiali, nie rozumiejąc, że człowiek bogaty mógł sobie na to pozwolić. Przy domu założył duży ogród i otoczył go niskim, ażurowym murem. To było ciekawe, że niespełna rok po zbudowaniu domu kazał ten murek rozebrać, a na jego miejsce wyciągnął obecny mur, wysoki, i zaprowadził surowy rygor w stróżowaniu domu, co sąsiedzi już uważali za wariację. Podczas wielkiej wojny po zajęciu kraju przez Niemców przebywał w Rosji, a gdy wrócił, zwłaszcza po najeździe bolszewickim, rygor ten został jeszcze zaostrzony. Kto w dzień nawet chciał się do domu dostać, z wyjątkiem jego, doktora i księdza, musiał czekać przed bramą, dopóki stróż nie dostał pozwolenia na wpuszczenie go do środka. Doktor nie umiał objaśnić źródeł tej ostrożności, ale nie wątpił, że pan Alfred musiał mieć do niej poważne powody. Doktor też znał przeszłość Grzegorza. Był on synem stajennego z Turowa. Pan Alfred zwrócił uwagę na 15-letniego chłopaka. Podobał mu się. Był bystry, a jednocześnie znakomicie wyrośnięty i jak na swój wiek fizycznie silny. Wziął go ze sobą do Warszawy, a gdy przywiózł go po 2 latach do Turowa, nie mogli ludzie chłopaka poznać. Ucywilizował się, nauczył się dobrze pisać, a jednocześnie nabrał wyglądu wprost atletycznego. Podobno uczył się boksu na koszt pana. Został pomocnikiem przy starszym służącym, który później, gdy pan Alfred podczas wojny wyjechał, objął opiekę nad domem. Stary służący w 3 roku wojny umarł. No i Grzegorz pod kontrolą rządcy tę opiekę sam dalej sprawował. Użerał się z Niemcami, którzy w Turowie bywali częstymi gośćmi. Raz byliby go nawet rozstrzelili, gdyby rządca zręcznym wybiegiem nie był go obronił. Po powrocie pan Alfred, bez względu na jego wiek młody, zrobił go szefem służby domowej i swoim powiernikiem. Doktor był zdania, iż Grzegorz karierę zawdzięczał temu, że pan Alfred chciał mieć przy boku człowieka silnego i fizycznie wyćwiczonego, który mógłby być jego obrońcą w potrzebie. Grzegorz zaś przy wszystkich swoich zaletach odznaczał się zimną krwią i odwagą. Był panu wdzięczny, a wdzięczność ta w dwójnasób wzrosła, gdy po ożenieniu się dostał kawał gruntu, przez to stał się zamożnym gospodarzem. Doktor oświadczył, że czułby się bardzo źle, gdyby Grzegorz go uważał za wroga swojego pana. Niewątpliwie doktor podzielił się z nim wszystkim, co wiedział. Niestety klucza do tajemnicy Stryja nie posiadał. W Warszawie Twardowski znał tylko Osieckiego, no i od niego postanowił też zacząć penetrację w jej życie. Najnormalniejszą drogą wydało mu się poznanie przede wszystkim sfer naukowych, uniwersyteckich, z którymi najłatwiej byłoby mu znaleźć wspólny język. Zapytał też mecenasa, czy nie posiada w tych sferach znajomości. Osiecki był wdowcem i miał 2 zamężne córki. Życiem towarzyskim nie żył. Stosunki jego ograniczały się do rodziny i do klientów. Jeden wszakże z jego zięciów był profesorem na Wydziale Prawnym, a nadto jedna ze znakomitości uniwersyteckich, profesor Topoliński, był jego kolegą ze szkolnej ławy. Rzadko się wprawdzie widywali, ale stosunek między nimi pozostał życzliwym przy pewnej ze strony Topolińskiego protekcjonalności. Ofiarował się więc mecenas urządzić niewielką kolację. Będzie nas dwóch. Zaproszę Topolińskiego i kogoś, kogo on mi poradzi. I zięciowi powiem, żeby przyprowadził któregoś wybitniejszego ze swych kolegów. Szybko się zakrzątnął i w parę dni towarzystwo już zeszło się do niego na kolację. Twardowski uważnie je obserwował. Topoliński był odęty i namaszczony. Mówił jak wyrocznia i jak wyrocznia był mętny. Zięć Osieckiego, typ umysłu raczej rzemieślniczy, był niezbyt inteligentny, ale za to skromny i nieśmiały. Natomiast pozostali młodzi profesorowie robili wrażenie ludzi zdolnych i żywych. Różnili się bardzo między sobą. Przyprowadzony przez Topolińskiego Kozieniecki był dobrze ubrany. Miał maniery salonowe, wysławiał się gładko. Natomiast zaproszony przez zięcia Osieckiego profesor Piętka był bardzo prosty, niezgrabny, no i pomimo młodego wieku trochę oryginał. Pan pracuje naukowo? Zapytał gościa zagranicznego Topoliński. Twardowski postanowił być skromny. O, naukowo to trudno powiedzieć, odparł. Nic nie napisałem i nigdzie nie wykładałem. Raczej interesuję się nauką. Topoliński zaczął mówić o znakomitościach naukowych, z którymi się znał osobiście. Stąd wywiązała się między nim a Twardowskim dyskusja o znaczeniu i wartości prac jednego z profesorów paryskich, którego obaj znali. Młodzi profesorowie słuchali jej chciwie. Widać było, że Twardowski imponuje im inteligencją, wiedzą i dyscypliną umysłową. Kozieniecki milczał i zachowywał powagę. Piętka natomiast głośno przytakiwał Twardowskiemu i rzucał ku niemu spojrzenia, aż nadto wyraźnie mówiące, że uważa Topolińskiego za skończonego osła. Po pewnym czasie Kozieniecki rzekł: szkoda, że pan nic nie napisał i nie starał się o katedrę. Byłby pan świetnym profesorem. Nie wiem, odparł Twardowski. Zaszkodziło mi to, że miałem dosyć dużą rentę wyznaczoną mi przez stryja i nie byłem zmuszony na chleb pracować. Skutkiem tego nie skupiłem się na jednym przedmiocie, a pozwoliłem swoim zainteresowaniom zanadto się rozszerzyć i zostałem właściwie dyletantem. Wiedział, że mówi nieprawdę. Nie chciał wszakże powiedzieć, jaki jest istotny przedmiot jego badań. A cóż pana sprowadziło do nas? Spytał Piętka. Przed kilku tygodniami mój stryj umarł i przyjechałem objąć po nim spadek. Jak na imię było pańskiemu stryjowi? Zapytał Topoliński. Alfred, może go pan znał? Topoliński jakoś się ożywił, jakby zaniepokoił. Owszem, spotykałem go, ale to było bardzo dawno. Nie widziałem go od kilkunastu lat. Widoczne było, że profesor niechętnie się przyznaje do tej znajomości, ale jednocześnie chciałby się czegoś o Twardowskim dowiedzieć. Stryj pański był człowiekiem bogatym, nieprawda? Był. Przed wojną. Wojna wszakże jednych wzbogaciła, innych zubożyła. Dużo też podczas wojny stracił. Została po nim niewielka posiadłość ziemska i trochę gotówki. Osiecki strzygł uszami i ukradkiem spoglądał na Twardowskiego. Pan naturalnie blisko znał swego stryja? Pytał Topoliński. Niewiele. Od lat 13 do śmierci mego ojca nie znałem go wcale. Po śmierci ojca zabrał mnie i umieścił w szkołach za granicą, a od tego czasu widywałem go, to prawda, ale rzadko i na krótko. Przytem był to człowiek zamknięty w sobie. Nigdy mi nic o sobie nie mówił. Mogę więc powiedzieć, żem go nie znał prawie wcale. Znów mówił nieprawdę z całą świadomością. Zauważył, że Topoliński jakby się trochę uspokoił. Zostaje pan teraz w kraju? Pytał profesor. Na pewien czas, przynajmniej. Rozmowa przeszła na inne tematy i wkrótce zebrani się rozeszli. Twardowski zanotował sobie Topolińskiego jako człowieka bez naukowej wartości, ale mogącego przedstawić pewną wartość w poszukiwaniach przeszłości stryja. W dwa dni potem złożył mu wizytę elegancki profesor Kozieniecki. Po wielu komplementach, które mi obdarzył gospodarza, rzekł: spotkałem wczoraj w towarzystwie dobrą moją znajomą, panią Czarnkowską. Pan wie, kto to są państwo Czarnkowscy? Nie, nie słyszałem o nich. O, to znany ziemianin, człowiek majętny. Są to ludzie bardzo mili i kulturalni. Prowadzą dom w Warszawie, no i trzeba przyznać, że dobierają interesujące towarzystwo. Jest to głównie zasługa ich córki. Panna Wanda jest osobą bardzo, ale to bardzo inteligentną. No i otóż pani Czarnkowska, usłyszawszy ode mnie o panu, bardzo zapragnęła pana poznać i zobowiązała mnie, że w czwartek pana do nich przyprowadzę. W czwartki zawsze przyjmują. Przyszedłem pana zaprosić w jej imieniu. Niech pan nie odmawia, bo ona mi nie daruje, jeżeli się bez pana pokaże. Ależ owszem, odrzekł śmiejąc się Twardowski. Moim właśnie pragnieniem jest poznać Towarzystwo Warszawskie. Kozienicki wyszedł ucieszony. Nazajutrz, w czwartek, wstąpił do Twardowskiego i pojechali razem do Czarnkowskich. W drodze zdążył mu opowiedzieć różne rzeczy o nich, między innymi, że panna Wanda jest córką tylko pana Czarnkowskiego, który ożenił się jako wdowiec, ojciec malutkiego dziecka. Pani Czarnkowska zastąpiła jego córce matkę. Przybyli wcześnie. W salonie jeszcze nikogo nie było. Wyszła do nich pani Czarnkowska z panną. Pani daleka jeszcze od pięćdziesiątki, acz ze zmęczoną twarzą, zachowywała spore resztki niewątpliwej piękności. Panna bardzo urodziwa. Ciemna blondynka z niebieskawo-szarymi oczyma uderzyła go przede wszystkim wyjątkowo piękną postawą. Nie mógł oderwać oczu od jej linii. Nie podobała mu się wszakże z zachowania. Widział w życiu wiele młodych panien, ale tylko w Ameryce spotkał dziewice tak ostentacyjnie okazujące mężczyznom lekceważenie. Podała mu rękę od niechcenia, stojąc do niego bokiem. Kozienieckiego zaś przywitała jak młodszego i głupszego kolegę, choć przerastał ją wiekiem o jakie 8 lat i był niewątpliwie człowiekiem bardzo inteligentnym. Pani Czarnkowska posadziła go naprzeciw siebie, w rogu salonu, panna zaś zabrała Kozienieckiego do przeciwnego rogu, gdzie zaczęła z nim ożywioną mowę. To pan jest synowcem pana Alfreda Twardowskiego? Rzekła pani Czarnkowska słabym, jakby złamanym głosem. Nic nie wiedziałam, że umarł. Pani go znała? O tak, spotykaliśmy się często, ale to było już bardzo dawno. Ja sam bardzo mało znałem swego stryja i cieszę się ogromnie, gdy spotykam osobę, od której mogę coś o nim usłyszeć. O, to był człowiek niezwykłej wartości, bardzo inteligentny. Gdyby nie to straszne nieszczęście. Twardowski czekał, co dalej usłyszy, ale ucięła i nic więcej nie mówiła. Jakie nieszczęście? Zapytał. Po pewnym wahaniu odpowiedziała. No, jego choroba. Choroba? Nie słyszałem. Na cóż on był chory? Zmieszała się i zesztywniała. Ja się na tych chorobach nie znam. Lekarze mówili, że mu grozi paraliż postępowy czy jakiś tam... Twardowski osłupiał. Goście tymczasem schodzili się, przeważnie młodzi, goście panny Wandy. Skorzystał z tego, że parę starszych pań usiadło koło pani domu i przeniósł się do drugiej części salonu, żeby posłuchać ożywionej rozmowy, która się tam toczyła. W uszach brzęczały mu słowa paraliż postępowy. Zbliżył się do Kozienieckiego. Pana domu nie ma? Jeszcze nie wrócił z zagranicy. W młodym towarzystwie mówiono o najnowszych utworach młodej literatury. Rej wodziła panna Czarnkowska, która wyrażała swoje dla nich uznanie. Kazała jednemu z panów przeczytać jakiś wiersz, głównie odznaczający się tym, że spotykało się w nim wyrazy i pojęcia, którymi poezja dotychczas nie operowała. Po skończeniu czytania rozległy się głosy zachwytu. Batutę w tym chórze trzymała panna Wanda. Twardowski poczuł potrzebę powiedzenia jej czegoś nieprzyjemnego. Moim zdaniem słuszność mają krytycy, którzy za główne źródło tych powojennych kierunków w literaturze i sztuce uważają upadek szkół podczas wojny, a stąd nieuctwo młodych twórców. Wykazano pionierom nowych prądów literackich, że nie znają największych poetów świata i ogłaszają jako odkrycia to, co inni przed nimi lepiej powiedzieli. Zresztą istotna oryginalność u zbyt młodych poetów i artystów to, co tu dużo mówić, fikcja. Najwięksi geniusze zaczynali od naśladowania, a dopiero gdy duch ich dojrzał i zmężniał, wypowiadała się ich samoistność, ich oryginalność. Żeby posunąć naprzód twórczość w jakiejkolwiek dziedzinie, tak szczerze uważam, trzeba poznać i rozumieć to, co przed nami zrobiono. Zdaje mi się, że Mickiewicz był nie tylko jednym z największych geniuszów poetyckich świata, ale jednym z najbardziej wykształconych Polaków swojej epoki. Tak mówią starsi. Odcięła się panna Czarnkowska, wywołując uśmiech na wszystkich twarzach. Do nas młodych przemawia literatura młoda i młoda sztuka. Sprawia ona na nas głębsze wrażenie niż wszystko, co przedtem pisano lub malowano. przemawia, sprawia wrażenie. Przedrzeźniał Twardowski i czuł, że jest niegrzeczny. Interesował mnie zawsze stosunek publiczności do sztuki. Doszedłem do przekonania, że ludzie mający własne zdanie o utworach sztuki i o twórcach zdarzają się wyjątkowo. Ogół myśli i czuje to, co mu wmówiono. Żyje pod sugestią. Można postawić przed ludźmi zdartą miotłę i jeżeli się dobrze do tego zabrać, będą się nią zachwycali. Panna Wanda lekko się zaczerwieniła i zagryzła usta. Reszta towarzystwa zlodowaciała. Widocznie nie zdarzyło się nigdy, żeby ktoś ośmielił się przemawiać do panny Czarnkowskiej podobnym tonem. Dyskusja więc się urwała. Towarzystwo rozbiło się na grupki i powoli zaczęło się rozchodzić. Podszedł i on z Kozienieckim do panny Wandy, żeby się pożegnać. Podała mu rękę w milczeniu, zimno i grzecznie, ale z oczu jej przemawiał gorzki wyrzut. Zatrzymała Kozienieckiego i coś mówiła do niego po cichu, gdy Twardowski żegnał się z panią domu. Gdy znaleźli się na ulicy, Kozieniecki ku jego zdziwieniu zakomunikował mu, iż panna Wanda poprosiła go, ażeby Twardowskiego na następny czwartek koniecznie przyprowadził, bo musi z nim się wykłócić. Rozstawszy się z Kozienieckim, szedł powoli do domu, wyrzucając sobie, że zbyt niegrzecznie postąpił z panną Czarnkowską. Jeszcze żadnej kobiety w życiu tak nie potraktował. Zaczął sobie przypominać i stwierdził, że bywa jeszcze niegrzeczniejszy. Tak, ale to było co innego. Tamte były złośliwe, wstrętne baby, a ta to trochę dzieciak. I wcale nie wstrętny. Jeszcze teraz miał przed oczyma wspaniałe linie jej giętkiej postaci. Ale należało jej dać nauczkę za jej zarozumiałość i za impertynenckie zachowanie się od pierwszej chwili. Zresztą był zirytowany tym, co usłyszał o swoim stryju od pani Czarnkowskiej. Dziwna kobieta. Zaczęła mówić o stryju z widoczną sympatią, a potem powtórzyła o nim takie obrzydliwe kłamstwo. Bo to niezawodne kłamstwo. Wróciwszy do siebie, siadł natychmiast i napisał list do doktora Zemły, powtarzając mu rozmowę z panią Czarnkowską. Pytał, co doktor wie o tem. Sam zaniósł list na dworzec kolejowy, żeby jeszcze tego wieczora odszedł. Ciągle jeszcze wracał myślą do popołudniowej wizyty u Czarnkowskich. Zły był na siebie i na dziewczynę, która sprowokowała go do niegrzecznego zachowania się. Jej się należała nauczka, ale nie w tej formie. Powiedziała Kozienieckiemu, że chce się z nim wykłócić. No dobrze, tylko niech ona nie myśli, że mu zaimponuje i że zrobi z niego takiego pudla jak z Kozienieckiego. W sobotę miał odpowiedź od Zemły. List był pisany z widocznym wzburzeniem. Jest to, mówił poczciwy doktor, nikczemne kłamstwo. Pan Twardowski nie tylko nie miał najmniejszych symptomów paraliżu postępowego, ale nie przechodził w swym życiu choroby, która ten paraliż musi poprzedzać. W czasie, kiedy opuścił Warszawę i kiedy go poznałem, był to człowiek, któremu każdy mógł zdrowia pozazdrościć. I dopiero później zaczął na serce nie domagać. Na to, co tu pisze, daję panu słowo honoru. Zastosuję się do pańskiego życzenia i zachowam to wszystko przy sobie, ale doprawdy chciałoby się głośno krzyczeć z oburzenia na nędzników, którzy podobne oszczerstwa na tego człowieka puszczali w obieg. Nowe okno otworzyło mu się na przyszłość stryja. Ktoś, kto go oczerniał, walczył z nim oszczerstwem. Ciekawa rzecz, kto i w jakim celu. Może być, że z pani Czarnkowskiej da się wyciągnąć więcej. Zdaje się, że go dobrze znała, bodaj nawet interesowała się nim bliżej. Tak można było sądzić z jej tonu. I Topoliński mógłby pewnie coś powiedzieć. Niewątpliwie miał jakieś stosunki ze stryjem, tylko ten nie robił wrażenia przyjaciela. Twardowski nabrał otuchy. Te pierwsze kilka dni w Warszawie już go naprowadziły na pewne ślady. Wierzył, że posuwając się umiejętnie naprzód, wkrótce dotrze do prawdy. Zaczęła go ogarniać namiętność. Przypomniał sobie Wygę na tropie zajęczym. Musiał się on czuć tak samo. Tylko nie ma jeszcze śladu Kolmara. Był to kolejny rozdział słuchowiska, stworzonego na podstawie powieści Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Montaż, efekty akustyczne, udźwiękowienie i użyczenie głosu. Marek Miśko. Mecenasem odcinka jest pomocinformatyczna.pl. Jeżeli spodobała Ci się ta produkcja, możesz wesprzeć jej autora, zostawiając niewielki datek. Kliknij przycisk podziękuj pod filmem lub zajrzyj do pierwszego komentarza.